Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W 150-lecie zjednoczenia Włoch papież przypomina, że zdrowa świeckość państwa nie wyklucza współpracy z Kościołem.
Episkopat Japonii uzgadnia pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi.
W Pakistanie zginęła kolejna chrześcijańska ofiara ustawy o bluźnierstwie.
16 marca witają państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI uczestniczy w watykańskich rekolekcjach wielkopostnych, włączył się jednak jako prymas Włoch i biskup ich stolicy w obchody przypadającego jutro 150-lecia zjednoczenia tego kraju w jeden organizm państwowy. Uczynił to w formie listu do włoskiego prezydenta. 17 marca 1861 roku zostało proklamowane w Turynie Królestwo Włoch, a tytuł jego władcy przybrał dotychczasowy król Sardynii Wiktor Emanuel. Dziś, w przeddzień 150. rocznicy tego wydarzenia, papieskie przesłanie do Giorgio Napolitano przekazał na Kwirynale kardynał, sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Ojciec Święty przypomina, że zjednoczenie Włoch w drugiej połowie XIX wieku było naturalnym wynikiem rozpoczętego już w średniowieczu formowania się włoskiej tożsamości narodowej. W jej tworzenie chrześcijaństwo wniosło zasadniczy wkład przez działalność Kościoła z jego instytucjami edukacji i pomocy społecznej. Wpłynęło ono silnie na tę tożsamość, również przez bogate formy działalności artystycznej i doświadczenie licznych świętych.
Ten wkład Kościoła i wierzących w nowszych czasach nie ustał, zauważa Benedykt XVI. Chociaż XIX-wieczny ruch zjednoczeniowy Risorgimento uważa się za przeciwny Kościołowi i katolicyzmowi, a nieraz wprost religii, nie można przemilczeć wkładu katolików w tworzenie się zjednoczonego państwa. Na przykład myśl filozoficzna błogosławionego Antonio Rozminiego, beatyfikowanego przed 3 laty, wywarła też wpływ na aktualnie obowiązującą konstytucję, w którą katolicy wnieśli zasadniczy wkład. Kwestia rzymska była konfliktem państwa z Kościołem, jednak mimo niego trwała głęboka przyjaźń między społecznością świecką a wspólnotą kościelną, rozwijającą rozległą działalność wychowawczą i społeczną. W liście do włoskiego prezydenta papież zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla definitywnego rozwiązania problemów miały traktaty laterańskie zawarte za Piusa XI i rewizja konkordatu za Jana Pawła II. Podkreśla, że wzajemne relacje Kościoła i państwa we Włoszech charakteryzuje obecnie zdrowa świeckość. Kierują się one dwiema zasadami – odrębnego zakresu działania i równocześnie współpracy.
Od dłuższego już czasu chrześcijanie opuszczają kolebkę chrześcijaństwa, powiedział dziś w Jerozolimie przewodniczący papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Budzi to wasz szczególny niepokój, gdyż ten ruch migracyjny dotyka zarówno struktury społeczeństwa, jak chrześcijan, którzy tu pozostają, i samego chrześcijaństwa, dodał, zwracając się do biskupów Ziemi Świętej, arcybiskup Antonio Maria Velio. Bierze on udział w spotkaniu tamtejszych ordynariuszy katolickich na temat migracji w Jordanii, Izraelu, Jerozolimie, Palestynie i na Cyprze. Szef watykańskiej dykasterii zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, że w miejscach świętych dla chrześcijan zabraknie żywej obecności wspólnot chrześcijańskich i staną się one muzeami. Wyraził też uznanie tamtejszemu duchowieństwu za wysiłek podejmowany, by temu zapobiec.
Arcybiskup Velio przytoczył szczególnie dotkliwe sytuacje na tym terenie, jak przesiedleńców na Cyprze, uchodźców z Iraku, w sąsiadujących z nim krajami, zwłaszcza Jordanii, szczególnie zaś Palestyńczyków. Ci ostatni już od 3 pokoleń są przesiedleńcami. Do dziś doznają zniszczenia domów, konfiskaty ziem czy utraty środków do życia. Przewodniczący papieskiej rady wspomniał też trudności przybyszów z uzyskaniem pracy, nieżyczliwe czy wręcz wrogie przyjmowanie ich oraz takie ograniczenia, jak kwestia zezwolenia na pobyt dzieci migrantów w Izraelu czy występujące w pewnych krajach wykorzystywanie. Migracja ma często przyczyny społeczno-ekonomiczne, ale mogą ją też powodować konflikty, prześladowania czy naruszanie praw człowieka. Kościoły lokalne winny okazywać migrantom gościnność i popierać politykę broniących ich praw. Wymaga to odpowiedniego przygotowania i tworzenia koniecznych struktur.
Spotkania ekumeniczne wypełniły trwającą od wczoraj wizytę kardynała Kurta Kocha w Moskwie. Punktem kulminacyjnym pobytu przewodniczącego watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za dialog z wyznawcami Chrystusa jest spotkanie z patriarchą Cyrylem.
Wczoraj po południu gość z Watykanu odwiedził sanktuarium w Siergieje w Posadzie. Modlił się w miejscowych świątyniach i przy relikwiach świętego Siergieja Radonieżskiego. Następnie spotkał się z rektorem, pracownikami i seminarzystami Akademii Duchownej. W bardzo ciepłej atmosferze purpurat opowiedział o zadaniach i pracy swojej dykasterii oraz rozmawiał o perspektywach współpracy prawosławno-katolickiej. Wieczorem został przyjęty przez rektora, profesorów i studentów Uniwersytetu Świętego Tichona w Moskwie. Atmosfera spotkania nie odbiegała od wcześniejszych spotkań ekumenicznych w trakcie tej wizyty. Dzisiaj o godzinie 16 czasu moskiewskiego kardynała Kocha przyjął patriarcha moskiewski Wszechrusi Cyryl. Krótko przed naszą audycją spotkanie dobiegło końca. Ostatnim punktem pobytu kardynała Kocha w Moskwie będzie spotkanie z duchownymi katolickimi w miejscowej kurii arcybiskupiej. Jutro rano purpurat wróci do Watykanu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
1,5 miliona uczestników spodziewają się w Madrycie organizatorzy Światowego Dnia Młodzieży, podał w Watykanie dyrektor wykonawczy tego wydarzenia Santiago de la Sierva. O stanie przygotowań mówił on na konferencji prasowej w watykańskim biurze prasowym. 300 tysięcy osób już nadesłało zgłoszenia. Najwięcej z Hiszpanii, Francji i Włoch po 50 tysięcy, 17 tysięcy z USA i 10 tysięcy z Polski. Nie zabraknie też młodych z dalekich krajów. Ponad 1000 zgłoszeń nadesłano już na przykład z RPA. Spotkanie będzie obsługiwane przez 20 tysięcy wolontariuszy, w tym 1300 Polaków, którzy już uczą się podstaw języka hiszpańskiego, zaznaczył de la Sierva.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Japońscy biskupi zebrali się dzisiaj na kryzysowej sesji plenarnej. Gospodarzem spotkania jest diecezja Sendai, która najbardziej ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi i tsunami. Biskupi uzgadniają akcję pomocową. Do japońskiej Caritas zgłasza się wielu młodych, którzy jako wolontariusze chcą śpieszyć z pomocą. Ich ofiarność i entuzjazm napawa otuchą, uważa dyrektor Caritas, ksiądz Daisuke Narui. Tym niemniej, jak powiedział Radiu Watykańskiemu ordynariusz Sendai, biskup Martin Tetsu Hiraga, sytuacja na miejscu jest bardzo trudna.
Sytuacja jest bardzo, ale to bardzo dramatyczna, zwłaszcza na terenach zniszczonych przez tsunami. Moje parafie, które są położone na wybrzeżu i zostały zalane przez tsunami, leżą daleko od miasta Sendai i my nie mamy z nimi żadnego kontaktu. Nie ma nawet łączności telefonicznej, więc nie wiem, w jakim są stanie. Wy za granicą wiecie czasami więcej niż my. Przez pierwsze 3 dni nie mieliśmy prądu, więc nie zdawaliśmy sobie nawet w pełni sprawy z rozmiarów katastrofy. Nie wiem też, jaki jest dokładnie stan elektrowni atomowych. Musimy się zdać na oświadczenia rządowe, które są jedynym źródłem informacji. Ludzie są przerażeni tym, co się stało. Nie jesteśmy przygotowani na tak wielką katastrofę. Musimy się na bieżąco uczyć, jak sobie z tym radzić. Oczywiście mam nadzieję, że Japończycy, moi diecezjanie, podniosą się z tej żałoby i z tej tragedii.
W Pakistanie zmarła kolejna ofiara barbarzyńskiej ustawy chroniącej Mahometa i Koran przed bluźnierstwem. Kamar David był chrześcijaninem skazanym w 2006 roku za bluźnierstwo na dożywocie. Wczoraj rano znaleziono go martwego w celi. Jako przyczynę zgonu podano atak serca. Rodzina zmarłego przypomina jednak, że Kamar David był wielokrotnie maltretowany zarówno przez strażników, jak i współwięźniów. Obrońcy praw człowieka domagają się zatem niezależnego śledztwa w sprawie śmierci chrześcijanina.
Katolicki biskup Islamabadu przypomina, że Kamar David został uwięziony na podstawie zeznań tylko jednego człowieka, z którym pokłócił się w sprawie interesów. Jak wiele chrześcijańskiej krwi będzie trzeba jeszcze przelać, zanim zostanie zniesiona ta haniebna ustawa o bluźnierstwie, pyta biskup Rufin Antony.
Ludzkie życie jest nietykalne, stwierdza episkopat Kostaryki w przesłaniu, które wystosował na zakończenie swej sesji plenarnej. Nawiązuje w nim do utworzenia w zeszłym miesiącu specjalnej komisji w sprawie dyskutowanego w kostarykańskim parlamencie projektu ustawy o zapłodnieniu in vitro.
Zapłodnienie in vitro często przedstawia się opinii publicznej jako ostatnią szansę dla kobiet cierpiących na bezpłodność, zauważa się w dokumencie. Promotorzy tej techniki ukrywają, że pozwala ona selekcjonować, porzucać, zabijać albo używać jako materiału biologicznego istoty ludzkie w najsłabszym i najbardziej bezbronnym stadium ich życia. Biskupi Kostaryki podkreślają, że od momentu zapłodnienia jego owoc wymaga bezwarunkowego poszanowania, należnego ze względów moralnych istocie ludzkiej. Od pierwszej chwili trzeba uznawać przysługujące jej prawa osoby, poczynając od prawa każdego niewinnego człowieka do życia. Przypominając, że Kościołowi zarzuca się sprzeciwianie postępowi nauki i nieuznawanie praw małżonków, biskupi stwierdzają, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Prawdziwy sens nauki polega na służbie ludzkiemu życiu, czytamy w przesłaniu. Trzeba stwierdzić z mocą, że ludzkie istoty nigdy nie można poświęcać dla osiągnięcia rezultatów naukowych czy technicznych.
Kościół w Stanach Zjednoczonych jest już w pełni gotowy do powołania ordynariatu dla byłych Anglikanów. Brak tylko stosownej decyzji Kongregacji Nauki Wiary, ogłosił ksiądz Scott Hurt, współpracownik kardynała Donalda Werla, któremu Stolica Apostolska poleciła troskę o tamtejszych konwertytów. W USA Anglikanie tworzą tzw. Kościół Episkopalny. W ostatnich latach uległ on daleko idącej liberalizacji. W takiej sytuacji coraz więcej amerykańskich Anglikanów spogląda z nadzieją na Kościół katolicki. Wielu uświadamia sobie, jak wielka przepaść dzieli ich wiarę od działań i polityki Kościoła Episkopalnego, zaznacza ksiądz Hurt.
W Jerozolimie rozpoczęła się 2,5-miesięczna peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Powitanie przy Bramie Jawskiej, prowadzącej do chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta Jerozolimy, zainaugurowało pielgrzymkę relikwii po Ziemi Świętej.
Na ceremonię powitania i oficjalnego rozpoczęcia peregrynacji przy Bramie Jawskiej zgromadziła się cała konferencja ordynariuszy katolickich Ziemi Świętej, liczni kapłani, klerycy, osoby konsekrowane oraz lokalni wierni. Od Bramy Jawskiej relikwia świętej Teresy został procesyjnie wprowadzony do kościoła Patriarchatu Łacińskiego, gdzie w imieniu lokalnego kościoła słowa wdzięczności Bogu za dar obecności relikwii świętej z Lisieux wypowiedział arcybiskup Fuad Tual. Jest to historyczny moment, powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy. Święta, która nigdy nie opuściła swojego karmelitańskiego klasztoru, jest znana w całym świecie. Dzisiaj, dodał hierarcha, przybyła w pielgrzymce do ziemi swojego mistrza i oblubieńca. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
W Zakopanem zakończyło się 354. zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II, religijne obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz dokument społeczny to najważniejsze tematy obrad biskupów.
Podsumowując spotkanie, ksiądz Józef Kloch, rzecznik Episkopatu, podkreślił, że kontekstem obrad w Zakopanem było stulecie tamtejszej księżówki, czyli domu rekolekcyjnego dla księży z całej Polski.
Wiele razy w czasie obrad nawiązywano do zbliżającej się beatyfikacji Jana Pawła II. Mamy przyjaciela w niebie, ale też i my powinniśmy dobrze przygotować się do tego czasu i wypełniać duchowy testament wielkiego papieża. Biskupi zaapelowali o modlitwę w intencji ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii, a także proszą wiernych o wsparcie finansowe na rzecz poszkodowanych przez ten kataklizm.
Jak dodał ksiądz Kloch, biskupi mają nadzieję, że w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej mocno podkreślona będzie kwestia obrony prawa do wolności religijnej. Biskupi zwrócili też uwagę na potrzeby poszanowania wolności religijnej na świecie i równe prawa dla wyznawców Chrystusa. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.